Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Dziękując naszemu Panu i Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi, że pozwolił mi w dniu dzisiejszym i Tobie, drogi bracie, droga siostro, jeszcze wspólnie razem się zgromadzić przed swoim obliczem. I zanim będę chciał się podzielić takimi kilkoma myślami z Pisma Świętego, moje takie krótkie usłudze, to ja myślę, że mi wybaczycie, ale jedna z pieśni, którą żeśmy śpiewali, tak do głębi mną poruszyła. I tak śpiewając tą pieśń, przyszła mi na myśl pewna refleksja, która dotyczyła mojego, ja akurat miałem swego czasu taką możliwość, że byłem w Izraelu i tam właśnie takim jednym z takich, wyznaczyłem sobie kilka takich priorytetów, które koniecznie chciałem zobaczyć i jeden z nich właśnie było nawiązanie do pewnego wydarzenia, które miało miejsce w Starym Testamencie. Ja tego nie będę czytał, to było za życia króla Dawida, ten moment, kiedy on przejął władzę po Saulu. I tam się dzieje takie ciekawe rzeczy, że kiedy tym jednym z tych pierwszych rzeczy, które król Dawid objął władzę, to nie było przez niego chęć zdobywania może inne narody, inne ziemie, ale jednym z takich priorytetów, jakie on sobie wyznaczył, to było zdobycie pewnej twierdzy, która nazywała się Syjon. I zanim ja może nawiążę do tej twierdzy, pozwolę sobie przeczytać tych kilka słów tej pieśni. O jakże kocham Twój najświętszy Boże dom, ten żywy kościół z ludzkich dusz zbawionych Twoją krwią. Jak oka szczerzysz go, ten cenny klejnot Twój, zasłaniasz od napaści zła, od drogi Boże mój. Ja pragnę zawsze mieć z Kościołem łączność Twym, radości i ciężary nieść w dniu dobrym, jak i złym. A gdy się skończy już pielgrzymki ziemskiej znój, wraz z milionami świętych dusz mnie przyjmiesz, Boże mój. I przyszła mi taka refleksja, że wielokrotnie, czy w Bożym Słowie, czy w pieśniach śpiewanych do tego miejsca naszego spotkania, do zboru, do domu modlitwy, jest takich zawartych bardzo wiele analogii o różnego rodzaju takich przypowieści. Jedna pieśń mówi, że właśnie ten zbór jest niczym te schronisko wśród gór. Jeszcze inny taki jakby przykład, właśnie ta oaza w tej pustyni również jakby dla mnie jest tym zborem. I kiedy tak się zastanawiałem właśnie pod kątem Starego Testamentu, pod kątem życia króla Dawida, gdzie on tych wiele walk stoczył, tych wiele bitw, i tak sobie pomyślałem w takim razie, co byłoby, czym byłby dla mnie zbór właśnie w takiej przenośni, będąc na takim polu bitwy, na takim fizycznym polu bitwy. I właśnie sobie skojarzyłem, przypomniałem te miejsca, sobie zacząłem odświeżać na nowo o tej wspomnianej twierdzy Syjon, którą tam zdobył Dawid. I ja myślę, że każdy z nas doskonale wie, co to jest ta twierdza Syjon. Można to w dwóch słowach praktycznie ująć, że to jest budowla o takim charakterze obronnym. Ale kiedy tak się zaczynamy, może człowiek się zacznie wgłębić właśnie w tą charakterystykę tej budowli, to zauważymy, że ona nie tylko służy do obrony. I to, tak jak wspomniałem, tą analogię przenoszę do tego miejsca, w którym my jesteśmy, drodzy umiłowani bracia i siostry, bo tak jak właśnie Dawid zdobył tą twierdzę, ona bardzo szybko jakby zdała swój egzamin, bardzo szybko Dawid, wychodząc później z tej twierdzy już zdobytej, była sytuacja, że zostali jakby napadnięci i on szybciutko się wycofał do niej. Także widzimy w ten sposób praktyczny. Ta twierdza, ona była niezwykle potrzebna z punktu takiego też wojennego, strategicznego. Ale przenoszą to na nasze życie duchowe, kochani bracia i siostry. Ja myślę, że właśnie dostrzegamy tą wartość, którą mamy, gdzie tutaj wspólnie razem możemy się zgromadzić. I kiedy tak dalej się zastanawiając, właśnie tak jak wspomniałem, będąc w Izraelu, to był dla mnie jeden z takich priorytetów, zobaczyć to miejsce, w którym stała ta twierdza. Faktycznie ona jeszcze, można powiedzieć, nie sama twierdza, ale szczątki tej twierdzy jeszcze gdzieś zostały. To było w okolicach Jerozolimy, można powiedzieć w Jerozolimie, obok dzisiejszego placu świątynnego. I to, co mnie najbardziej tak zdziwiło, to, co mnie najbardziej tak zaciekawiło, to sama lokalizacja postawienia tej twierdzy. Ona była tak w doskonałym miejscu, że była niezwykle ciężko do zdobycia z każdej jednej strony, czy z lewo, czy z prawo. I tak jak wspomniałem, twierdza nie tylko ma charakter obronny, ale również tak jakbyśmy to mogli przenieść na nasze życie, tak jak i miało to miejsce na polach bitwy. Ta twierdza też służyła do pewnego rodzaju nabierania siły, do opatrzenia ran. I mieliśmy przykład przed chwileczką, gdzie możemy się stawiać jeden za drugim, za chorymi, potrzebującymi. I to jest właśnie to było to miejsce, gdzie można było nabrać tej siły, uzbroić się w kolejne zbroje, w bronie. I również twierdza jest też, ma taką charakterystykę, że jest bardzo dobrym, wręcz idealnym miejscem do tego, żeby wyjść, wychodząc z tej twierdzy, wyjść na, że tak to określę, tak jakby z kontrą, wyjść właśnie naprzeciw atakiem na przeciwnika, mając właśnie, będąc w tej lepszej położeniu, bo zazwyczaj te twierdze są jakby wstawione tak jakby troszkę na wzgórzu, a wiadomo, że z górki zawsze łatwiej niż pod górkę. I to też również tak przenoszę do naszego życia, bracia i siostry, do tego miejsca, w którym jesteśmy zgromadzeni, właśnie ten moment, ta chwila nabierania tej siły duchowej, karmienia się tym Bożym duchowym pokarmem, tej duchowej siły do tego, że gdy wyjdziemy, a przejdzie taki moment za chwilkę właśnie z tego miejsca, będziemy toczyć różnego rodzaju boje, walki, na każdy swój sposób, każdy niesie swój własny ciężar. I to jest tak ogromnie ważne, żeby właśnie wykorzystać ten moment tej twierdzy. Każdy żołnierz wiedział, że jeżeli dobrze nie wykorzysta momentu, gdy się znajduje w tej twierdzy, on może wychodząc właśnie z tej budowli, z tej fortecy, może okupić to swoim życiem. I ja myślę, że my mamy tego świadomość, dlatego mamy te pragnienie. A jeżeli nie mamy czasami pragnienia, Pan Bóg i wlewa daje właśnie tego pragnienia, gdy już jesteśmy, znajdujemy się na tym miejscu, żeby właśnie nabierać tej duchowej siły, karmić się tym duchowym pokarmem. I tak jak tutaj wspomniałem, właśnie król Dawid w swoim życiu, zdobywając tą twierdzę, i tak jak to czytamy w psalmach, w wielu psalmach właśnie napisanych przez niego, on sam mówi, że twierdzą i skałą Ty jesteś, o Boże. I tak pomimo tego, że on zdobył tą twierdzę na ten sposób fizyczny, ją miał, był jej władcą, tak on, ja myślę, że on był też i przekonany, i świadomy jednej rzeczy, że w tej twierdzy, nad tą twierdzą musiał ktoś czuwać. I tym kimś był Bóg. I ja myślę, że to również można przełożyć na nasze życie. Coś by to było za cel naszego zgromadzenia, przyjść tylko dla samego siebie, by się zobaczyć. Ja myślę, że głównym celem naszego spotykania się jest właśnie obecność i imię Jezusa Chrystusa, który nas zgromadza. On jest tym celem, On jest tym pragnieniem i On sprawia, że my jako właśnie ten Boży naród tworzymy tą jedność w Jezusie Chrystusie i właśnie gdzie mamy tą możliwość, że się powtórzę, opatrywać swoje rany, karmić się, nabierać tej siły. I krótkim słowem chciałbym się podzielić z Księgi Izajasza, bracia i siostry, takimi krótkimi myślami przed naszą wspólną modlitwą. 43 rozdział Księgi Izajasza, 789 strona, 43 rozdział i od wiersza 10. Wy jesteście moimi świadkami, mówi Pan, i moimi sługami, których wybrałem, abyście poznali i wierzyli mi i zrozumieli, że to ja jestem, że przede mną Boga nie stworzono i po mnie się Go nie stworzy. Ja, jedynie ja jestem Panem, a oprócz mnie nie ma Wybawiciela. Wspaniałe słowa, drodzy umiłowani bracia i siostry. Ja myślę, że właśnie z tych słów wynika i jest tak skierowana do serca, do nas wszystkich wspólnie razem, jako właśnie tego wspomnianego Bożego narodu. Takie wspaniałe słowa pocieszenia. Z jednej strony Słowo Boże mówi, wy jesteście moimi świadkami, tak mówi Pan. I na pewno przyszedł taki moment w naszym życiu, że staliśmy się świadkami. Przynajmniej ja, mogąc widzieć, słyszeć to, co Pan Bóg czyni w życiu człowieka. Widzieć, jak On go zmienia. To, co już brat przede mną wspominał o tym procesie właśnie rozwoju duchowego człowieka. I z jednej strony mógł to człowiek widzieć, oglądać, słyszeć o tym. Ale Słowo Boże mówi coś więcej. Wy jesteście moimi świadkami, mówi Pan, i moimi sługami, których wybrałem. I ja myślę, że to jest ten cel, który właśnie stawia przed nami Pan Jezus, że to, co z jednej strony słyszeliśmy, wiedzieliśmy, ale ja myślę, że głównym celem skierowanym przez naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa jest to, abyśmy doświadczali, abyśmy przeżywali to i co też czynimy właśnie w osobie Jezusa Chrystusa. I z jednej strony tutaj może czytamy, że nazywa nas Pan Bóg właśnie moimi sługami. W Ewangelii świętego Jana, która dzisiaj była tak często czytana, tam w 15 rozdziale, jest tam również o tym wzmianka, kiedy Pan Jezus jakby uzupełnia te słowa, które są tutaj zapisane, bo tam Pan Jezus mówi do tych ludzi: wy już nie jesteście moimi sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan, ale nazywa was przyjaciółmi. I z innych miejsc Pisma Świętego, z Nowego Testamentu właśnie to zachęcenie, to powołanie nas już właśnie nie w kierunku może sług, ale właśnie jako przyjaciel, jako ten, który naśladuje Jezusa Chrystusa, jako właśnie uczeń naszego Pana i Zbawiciela. I to jest wspaniałe pocieszenie. Jedynie ja jestem Panem, a oprócz mnie nie ma Wybawiciela. I tak zastanawiałem się, analizując te słowa, w jakim stopniu, jak powinno wyglądać moje życie przed Bogiem, kiedy mówię o tym świadku, o tym słudze, czyli przenosząc to na te życie nowotestamentowe, mając na myśli tego właśnie przyjaciela, tego, który naśladuje Jezusa Chrystusa, tego ucznia. Tak w skrócie, w kilku, chciałbym przeczytać właśnie takich kilka wierszy, które tak w skrócie odpowiedzą na pytanie właśnie, jak powinno wyglądać życie człowieka przed Bogiem. Tam są trzy myśli zawarte, ale jak niezwykle takie głębokie. Ja myślę, gdy człowiek zacznie się je wgłębiać i wprowadzać je w czyn swojego życia, one są zupełne i kompletne, pozwalające do tego, że możemy przystąpić przed oblicze Jezusa Chrystusa. Właśnie z tym czuwaniem, tutaj co brat już wspomniał przed chwileczką, właśnie z tym oczekiwaniem przyjścia ponownego Jezusa Chrystusa po swój Kościół. I może takie drugie miejsce, to jest zapisane w Księdze Michałasza, to jest strona 993, szósty rozdział Księgi Michałasza. I tam prorok zadaje takie pewnego rodzaju sobie, ja myślę, że dla każdego jednego z nas, takie pytania. Właśnie jaka forma odpowiada Panu Bogu? Z czym my mamy przyjść przed obliczem Boga żywego? Co ma tak naprawdę przed obliczem Bożym tą wartość? I tutaj od szóstego wiersza, szósty rozdział od szóstego wiersza mówi, zadaje takie pytanie: z czym mam wystąpić przed Panem? Pokłonić się Bogu Najwyższemu? Czy mam wystąpić przed Nim z całopaleniami i z rocznymi cielątami? Czy Pan ma upodobanie w tysiącach baranów, w dziesiątkach tysięcy strumieni oliwy? Czy mam dać swojego pierworodnego za swoje przestępstwo, własne dziecko na oczyszczenie mojego grzechu? I tutaj widzimy ten pytania skierowane przez tego proroka, pytania, które on sobie zadał, które Pan Bóg poprzez niego zadawał. Ale tutaj widzimy tutaj z jednej strony pytania, a z drugiej właśnie tą wspaniałą odpowiedź, takie wspaniałe ukierunkowanie, w czym tak naprawdę Pan Bóg ma upodobanie. I tutaj ósmy wiersz. Oznajmiono Ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od Ciebie, tylko abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Widzimy trzy, można powiedzieć, wzmianki, trzy takie cechy charakteru, duchowego charakteru człowieka właśnie stojącego przed obliczem Bożym. Boże Słowo mówi do tego stopnia, że tylko trzy rzeczy, nic więcej. I gdy tak się zaczniemy wgłębiać w te myśli, ja myślę, że z racji małego czasu, ja nie będę tutaj każdego jednego jakoś tam specjalnie poruszał, ale tylko zasygnalizować. I pierwszą myśl, jaka została skierowana, tylko abyś wypełniał prawo. I kiedy tak myślę o tym miejscu konkretnie, przychodzi mi na myśl też jeden werset ze Starego Testamentu. Ja może go odczytam. Bardzo znane takie słowa z Księgi Jozuego, to jest pierwszy rozdział i ósmy werset. Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od Twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się Twojej drodze i wtedy będzie Ci się powodziło. Bracia i siostry, dla nas naszym szczęściem jest Jezus Chrystus. Nasze powodzenie to właśnie wtedy, kiedy On stanął na drodze mojego i Twojego życia, kiedy On objawił swoją łaskę, kiedy On wyciągnął swoją pomocną dłoń. Tutaj brat wspomniał właśnie ten moment, kiedy przychodzimy do Jezusa Chrystusa, czy to z ciężarem, czy z grzechem, czy może ze smutkiem, chorobą, z różnymi jakimiś trudnościami, problemami. I to jest właśnie nasze szczęście, że i to nasze powodzenie, że możemy przyjść z tym wszystkim przed obliczem Bożym, ale Boże Słowo nas zachęca do tego i właśnie tutaj wskazuje tą taką duchową prawidłowość. Niechaj nie oddala się księga tego, tego zakonu od Twoich ust, ale rozmyślaj od niej we dnie i w nocy. Właśnie żyć życiem Bożym Słowem. Żyć w takim codziennym naszym postępowaniu. Tutaj rozmyślaj o nim. Niech ono stanie się takim pragnieniem, nie tylko jakąś tam chwilą, momentem, kiedy przed snem może otworzę na 5 minut, by zaspokoić swoje sumienie, ale właśnie mowa jest tutaj o tym życiu Słowem Bożym. O tym, co Pan Jezus poprzez Ewangelię, poprzez całe Słowo, poprzez ten cały zakon został skierowany do naszego życia, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane. Ja myślę, że to jest takie wspaniałe podkreślenie właśnie tych słów z proroka Micheasza, tylko abyś wypełniał prawo, właśnie wypełniać Boże Słowo, być całkowicie poddanym pod te Boże kierownictwa, Bożego Słowa, rozumieć Bożą wolę, którą Pan Jezus obrał względem mnie i względem Ciebie. Bracia i siostry, dalej, bo Boże Słowo mówi, okazywał miłość bratnią, również poruszana przed chwileczką z tego miejsca przez naszego brata, jakże często właśnie z tego miejsca bracia usługujący poruszają temat miłości. Któryś z braci wspomniał, że wielokrotnie bracia usługujący właśnie w temacie miłości dlatego usługują, że już nie mają innych tematów, że to już jest taki temat zastępczy, a ja myślę, że wcale nie. Tak wiele Boże Słowo mówi o właśnie w tematyce miłości. I ja bym chciał tylko, nawet już nie odczytując, ale chciałbym, abyśmy sobie przypomnieli tę jedną sytuację życia właśnie wspomnianego już króla Dawida. To była niezwykła postać. On w tym swoim czasie, w którym żył, wprowadził taką pewnego rodzaju rewolucję. Tą potężną miłość, którą on miał w sercu do innych ludzi, w stosunku do pomazańca, chociażby Bożego, jakim był Saul. Właśnie ten człowiek, który tak wiele mu wyrządził, a on nawet nie śmiał, nie odważył się podnieść na niego swojej ręki. I w życiu Dawida był taki moment, że on bardzo mocno zaprzyjaźnił się z Jonatanem, synem Saula. I do tego stopnia oni zostali przyjaciółmi, że Dawid wypowiada takie dziwne słowa. On mówi, że właśnie Twoja miłość jest dla mnie znakomitsza niż miłość kobiety. Z jednej strony, tak jak wspomniałem, dziwne to słowa, ale kiedy przeanalizujemy ten moment, kiedy oni ze sobą przebywali, kiedy oni składali to ślubowanie właśnie przed Bogiem, że to właśnie osoba Boga, ona jakby połączyła, złączyła tą miłość, miłość braterską, ten właśnie w taki sposób szacunku, ale również i takiej nawet do tego stopnia oni byli, że tak to powiem, właśnie w takich świetnych, bardzo dobrych relacjach, że jeden za drugiego był w stanie oddać swoje życie. Bardzo wiele Jonatan ryzykował, właśnie chroniąc, gdzieś zasłaniając Dawida do tego stopnia, tak jak wspomniałem, że był w stanie jeden za drugiego oddać swoje życie. I tutaj wspomniane te słowo, abyś okazywał miłość bratnią. Dla mnie, ja sobie tak to przenoszę na moje życie, to jest taki wspaniały obraz, który stawia przede mną Pan Bóg. Nie tylko Jonatan, to jest jakaś wybrana jedna osoba, dwie, trzy, ale ja myślę, że kiedy zaczynamy się wgłębiać, to widzimy, że Pan Bóg poprzez te słowo chce pokazać, że tym Jonatanem właśnie w życiu Dawida, czyli w życiu moim, powinien być każdy brat, każda siostra. Nie tylko wybrana osoba, wybrane osoby. Ale właśnie ja myślę, że wtedy Pan Bóg poprzez te słowa będzie miał i upodobanie i my, wypełniając właśnie te Boże polecenia, dostosujemy się do tych słów, okazywał miłość bratnią. I ostatnie z tych punktów tutaj jest wymienione i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. I tak już kończąc, przyszło mi na myśl, kiedy tak zacząłem analizować każdy jeden z tych punktów, wypełnianie Bożego prawa, to miłość, miłość bliźnich, miłość do brata, do siostry, ale również miłość do Boga. I bo tak jak tutaj brat wspomniał, nikt nie może powiedzieć, że miłuję Boga, skoro mam w nienawiści brata, którego widzę. I to jest, ja myślę, że to jest taki synonim Bożej miłości skierowanej do naszego życia. I tutaj jest wspomniane o tym, że i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. I tutaj również nie będę czytał, ale przypomnę te miejsce ze Starego Testamentu również, takie bardzo wymowne z jednej strony odnośnie życia Noego. I wiemy, że kiedy Pan Bóg do niego powiedział ze szczegółami, jak masz żyć, jak postępować, co masz zrobić odnośnie, chociażby budując tą arkę. I wiemy, że on około 100 lat był posłuszny Bożemu Słowu. Nie, ani na chwilę nie zwątpił, ani na chwilę, nie wiem, nie robił sobie urlopów, czasów, ale właśnie każdego jednego dnia wierny Bożym Słowom. To, co Pan Bóg powiedział, to on przez około 100 lat tak mocno i trwale w tym trwał. Ja sobie tak przyrównuję do siebie, widząc niejednokrotnie i słysząc różne słowa, które są kierowane, to człowiek ma taką tendencję do takiego ulatniania tych Bożych słów, do zapominania. Nawet nie trwa to kilka miesięcy, a człowiek ma już tą taką, tak jak wspomniałem, tendencję do zapominania tych Bożych słów skierowanych tak indywidualnie też do Bożego narodu. A tutaj widzimy właśnie w przypadku Noego, on tak przez około 100 lat wiernie trwał tym słowom, które usłyszał. I ja myślę, że tym wszystkim było spowodowane tą ogromną taką miłością do swojego, do żywego Boga. I kiedy tam czytamy dalej, że kiedy oni weszli w końcu na tą arkę, kiedy ta ziemia została zalana i ten moment, dla mnie on jest szczególny, lubię do niego wracać, lubię o nim mówić, ten moment, kiedy Pan mówi do niego, już kiedy ta ziemia wyschła, kiedy arka już stanęła na górze Ararat i mówi do niego, weź swoją całą rodzinę, weź te bydło, wszystkie zwierzęta, wyjdź z arki, rozmnażajcie się, rozradzajcie, a właśnie, żeby uczyńcie sobie poddaną tą ziemię. I wiemy, że kiedy Noe tak uczynił, wyprowadził ich, to jednak zanim cokolwiek uczynił, zanim cokolwiek zrobił, to jest ta wspaniała taki wspaniały charakter człowieka, właśnie duchowego człowieka, który naprawdę kocha Pana Boga i który darzy go ogromnym szacunkiem. Pomimo tego, że Pan Bóg tego od niego nie oczekiwał, on odchodzi od tej całej rodziny, zostawia tych wszystkich swoich bliskich, te stado i idzie, buduje ołtarz. I tam na tym ołtarzu składa tą ofiarę. I wiemy, że kiedy Pan Bóg zobaczył to, co uczynił Noe, właśnie te serce, które Pan Bóg z jednej strony nie kieruje do niego żadnych poleceń, nie oczekuje od niego, a on właśnie z miłości do swojego Boga, z takiej chęci okazania mu wdzięczności, takiego szacunku, właśnie buduje ten ołtarz i składa tą ofiarę. I Pan Bóg się przyznaje do tej ofiary, przyjmuje ją, mówi, że właśnie ta ofiara stała się taką miłą wonnością w oczach moich. I wtedy właśnie Pan Bóg zawarł przymierze z Noem i powiedział, że żałuje, że chciałem zgładzić człowieka. Wspaniałe słowa zawarte właśnie przymierze z Noem, z rodzajem ludzkim, można powiedzieć. I właśnie te słowa, bracia i siostry, ja myślę, że kiedy tak się nas zastanowimy, przeanalizujemy, to z jednej strony wydaje się tylko trzy rzeczy do spełnienia. Tylko abyś wypełnił prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem, że kiedy zaczniemy wgłębiać się w te słowo, w Boże prawdy, to sami dostrzeżemy, że właśnie w tych tylko trzech rzeczach zawiera się nasze życie przed Bogiem, nasza pielgrzymka. Dlatego chciałbym, bracia i siostry, zachęcić nas, abyśmy wspólnie razem zgięli nasze kolana, zawołali do naszego Boga, dziękując Mu za ten czas, za słowo, za modlitwy, za pieśni, aby imię Jezusa Chrystusa było we wszystkim uwielbione. Na wieki. Amen.